Nie zapomnij zostawić 5 gwiazdek i kliknij obserwację mojego podcastu. Zaś jeśli chcesz wesprzeć mnie jakimś groszem, zapraszam Cię na patronite.pl/artur.chrostowski bądź na buycoffee.to/artur.chrostowski. Prowadzę też mały kram z odzieżą inspirowaną mitologią Słowian. Jeśli jesteś ciekawy, wpadnij i tam. Wszystkie te linki znajdują się w opisie odcinka. Ja z góry dziękuję wszystkim tym, którzy zechcą wesprzeć mnie w twórczości. Niech bogowie mają was w opiece. Sława.
Dawno, naprawdę dawno temu, w pewnej niewielkiej wiosce, wiosce tak małej, że mało kto o jej istnieniu wiedział, żył chłopiec imieniem Falmir. Miejsce to zostało stworzone specjalnie dla niego, by mógł spokojnie dorastać tam i ćwiczyć. Bo Falmir, powiadam ci, nie był byle kim. Owszem, kochał swoich przybranych rodziców, ale krew jego zawsze pragnęła czegoś więcej. Gdy doczekał już wieku 15 lat, był niemalże gotów na spotkanie ze swym prawdziwym ojcem, tym, którego wielu czciło. Falmir był synem Boga, Boga Velesa, tego, co światem zmarłych się opiekował, tego, co dusze tych, co odeszli, bezpiecznie odprowadzał na zielone łąki, by odpoczywać mogły ze swymi dziadami, tego, co opiekował się rogatym bydłem, jednego z najpotężniejszych, jacy chodzili po ziemi Słowian. Jednak by spotkanie z ojcem mogło dojść do skutku, potrzebował kogoś, kto odprawi magiczny rytuał i da znać Velesowi, że syn jego gotów jest, by stanąć z nim twarzą w twarz. Zawezwano więc Bołchwa. Nim dwie pełnie księżyca upłynęły, zjawił się ten we wiosce. Ogromny mężczyzna o długiej brodzie i mocno już wysłużonej szacie. Wiek jego sędziwy był, jednak krzepkością nie ustępował młodzikom. Rzekł on, że rytuał odbędzie się równo za 3 dni i 3 noce. Falmir czekał niecierpliwie. Pod koniec był już tak irytujący, że wszyscy unikali go, byleby nie wysłuchiwać więcej, jak bardzo to on chciałby, żeby już było po wszystkim. Jednak gdy dzień wielki nastąpił, uśmiech z jego twarzy znikł. Stresował się on okropnie, jak ojciec jego przyjmie wieści o jego planach. A plany to były niemałe. O nich jednak opowiem ci za chwilę. Wołk rozpalił ogromne ognisko, przysiadł przy nim i zaczął coś cicho mówić. Tak, że zrozumieć nie sposób było. Wziął do ręki duży kielich i wypił wszystko na raz. Gdy minęło chwil kilka, wstał on otępiony lekko. Zachwiało go raz w lewo, raz w prawo, a potem tańczyć zaczął jako szalały. To wokół ogniska, to wokół ludzi. Zachwyt wzbudził niemały wśród obserwatorów. Trwało to dość długo, a ludziska patrzyli jako niemiali. Nagle wiatr zawiał, ogień zgasł, a chmura dymu okryła okoliczne ziemię, tak że nóg nikomu nie było widać. Magiczny to moment był. Ludzie wcześniej czegoś takiego nie uświadczyli, a miał to być dopiero początek dziwów. Padł Wołchw na kolana, rozłożył ręce szeroko i znów zaczął szeptać dziwne, niezrozumiałe słowa. Nim skończył, dym jakby wrócił do paleniska, a ogień zapłonął na nowo. Jeszcze silniej i jeszcze jaśniej niż przedtem. Na niebie pojawiły się czarne chmury. Wołchw wstał, odwrócił się do ludzi i kazał cofnąć się czym prędzej. Bez pytań wykonali polecenie. Wtem za jego plecami, jakby z ognia wyszła sylwetka rosłego, pięknie odzianego mężczyzny. Stąpił ku ludziom i rzekł: kto zawezwał mnie na spotkanie? Nagle tłum rozstąpił się jak na zawołanie, a pośród nich został sam Falmir. Mały w porównaniu do ojca chłopak, który nie mógł wydusić słowa. Można by rzec, że nie dorastał swemu wielkiemu ojcu do pięt. Ten jednak stanął przed nim jak równy z równym i rzekł: cóż więc chcesz mi przekazać, mój synu? Po cóż to ściągałeś mnie na ziemię? Czy jest to sprawa iście ważna? Tak ważna, że wymaga obecności Boga? Falmir nieśmiale zaczął mówić powoli i cicho. Witaj, ojcze. Wezwałem cię, gdyż śmiem twierdzić, że gotów już jestem, by między bogami zasiąść, by ucztować z wami i być wam równy. Zaprawdę 15 wiosen już minęło. Dorosłem i czuję, że godzien jestem waszej obecności. Veles podszedł ku niemu i klęknął przy nim na kolano, by ich oczy zrównały się. O tym, czyś godzien, Ja zadecyduję. A ty, synu mój, musisz poddać się trzem próbom, by udowodnić innym bogom, że nie hańba to dla nich będzie zasiadywać z tobą do stołu. Chłopiec, już pewniej trochę, oswojony z faktem, że stoi przed samym Bogiem, wypiął pierś i odparł mu, że nieważne co to za próby, jest gotów, by udowodnić innym, że Welesowy syn to nie byle kto. Weles uśmiechnął się i odrzekł. Pierwszym z zadań będzie odnalezienie dawno zaginionego stada bydła. Nikt nie wie, gdzie jest. Ty zaś musisz je odnaleźć i zagnać do mnie. Gdy bydło już będzie w stajni, ogłoszę drugą próbę. Bóg wstał, rozejrzał się po ludziach i bez słowa wszedł w ogień. Znikł, a chłopak już wiedział, co ma dalej czynić. Udał się więc do swojej chaty, by zabrać najpotrzebniejsze przedmioty potrzebne mu na długą wyprawę. Pożegnał przybranych rodziców i ruszył przed siebie. Podróż ciągnęła się w nieskończoność. Kogo by nie zapytał, nikt nigdy o takowym stadzie nie słyszał. A ci, co słyszeli, gadali, że to jeno legenda, nieprawda. I szukanie tego nijak celu nie ma. Podłamany przysiadł pod drzewem i zasnął. Rano zbudził go deszcz. Skrył się czym prędzej pod gałęziami i już miał szykować szałas, gdy nagle nieopodal dostrzegł tropy. Jednak niezwykłe to były ślady, bo jakby bydło jednak o wiele większe niż normalne. Ślady te wskazywały, że zwierzęta musiały być bardzo duże i ciężkie. Uznał to za dobry znak i ruszył biegiem po śladach, nim deszcz zdąży je zatrzeć. Biegł i biegł, ale bydła wciąż nie widział i nie słyszał. Ślady na szczęście wciąż były wyraźne. Gdy dobiegł do gęstej puszczy, bał się, że nie odnajdzie stada już nigdy. Wpadł więc na sprytny plan. Postanowił wdrapać się na najwyższe z drzew, by z góry dojrzeć, czy gdzieś nie widać tego, czego szukał. Nie mylił się. Pośród gęstej puszczy była niewielka polana. Tam też dostrzegł zwierzę tak wielkie, że strach było podejść. Ten jednak jako syn Welesa nie obawiał się. Migiem wyruszył w dalszą drogę. Po dotarciu na polanę zobaczył coś niesamowitego. Pośród gęstwiny drzew w cieniu chowało się około 200 sztuk równie pięknego bydła. Wyjął więc linę z plecaka i postanowił złapać największe z nich z nadzieją, że reszta wyruszy za nimi. Zwierzę jednak głupie nie było i nie dało się tak łatwo podejść. Musiał więc przechytrzyć istotę. Na szczęście bardzo długo trenował, nim udał się na wyprawę. Zrobił więc tak. Wziął długą linę i namoczył ją w miodzie. Zawiesił na niskiej gałęzi wśród bujnych liści. Zwierzę wyczuło piękny zapach i podeszło wystarczająco blisko. Falmir jednym sprawnym ruchem pociągnął za linę i ta spadła na łeb zwierzęcia. Tak oto odprowadził wszystkie sztuki bydła do Welesowej stajni. Gdy zamknął ją, przysiadł zmęczony przed wejściem i czekał na znak od ojca. Ten pojawił się szybciej niż myślał. Usłyszał przeraźliwy krzyk kobiecy. Wiedział, że musi ruszyć na pomoc. Wstał więc żwawo i biegiem ruszył w stronę, z której usłyszał ów dźwięk. Spora wioska stała w płomieniach. Ludzie jednak nie gasili ognia, a uciekali w popłochu, zostawiając dobytek życia na pastwę losu. Kucnął nieopodal w krzakach i przyglądał się, przed czym to uciekają. Wtedy to usłyszał głos za pleców. To będzie twoje drugie zadanie. Coś nawiedza wioskę od wielu miesięcy. Ktoś musi położyć temu kres. Któż lepiej się nada niż mój własny syn? Dam ci ja miecz kuty w najlepszej swarogowej kuźni, byś miał czym walczyć. Gdy zadanie wykonasz, udaj się nad jeziorko i tam wyczekuj znaku. Przyczajony trwał tak jeszcze chwil kilka, bo nie wiedział przecież jeszcze, z czym ma do czynienia. Gdy krzyk ucichł i ludzie byli już daleko, pośród płonących chałup pokazał się ogromny stwór. Bies. Wielki był i stary, a to znaczy, że doświadczony w walce. Więc nie lada go czekało zadanie. Wiedział, że niewiele ma szans w bezpośrednim starciu. Wiedział też, że potwór się tego nie spodziewa, bo jak mógłby się spodziewać małego szaleńca, biegnącego wprost na niego z niewielkim mieczem, krzyczącego jak opętany? Nie mógł się spodziewać. Chłopak więc wykorzystał chwilę otumanienia potwora i ślizgiem tuż pod jego brzuchem wykonał jeden cios. Jeden, ale jakże celny. Bestia padła. Sam był w szoku, że poszło aż tak łatwo. Tak jak bestia się nie spodziewała szaleńca, tak on nie spodziewał się, że się powiedzie. Na dowód wykonania zadania zabrał ze sobą kawałek obciętej sierści potwora i udał się nad jezioro, by tam wyczekiwać ojca z ostatnią próbą. Przysiadł nad brzegiem i patrzył w otchłań wody. Po chwili wynurzył się z wody Veles. Pochwalił chłopca za dzielny czyn i rzekł mu, że ostatnie zadanie niemożliwe jest do wykonania dla śmiertelnika i tylko ktoś naprawdę wyjątkowy podoła. Na dnie jeziora znajduje się złoty róg, który bogowie dostali w prezencie od Odyna, boga wikingów. Jeśli uda mu się odnaleźć i wyłowić, udowodni, że godzien jest zasiadać z bogami przy jednym stole. Woda zawrzała, a Veles zniknął, zostawiając chłopca samego z zadaniem. Długo ten myślał, co uczynić, by róg odnaleźć. Wszak wcześniej nigdy nie pływał, a gdzie mowa o nurkowaniu? Kombinował godzin kilka, jednak nic do głowy mu nie przychodziło. W końcu, gdy nastał wieczór, postanowił złowić rybę na kolację, bo głód doskwierał mu już bardzo mocno. Wziął prosty kijek, przyczepił do niego kawałek sznurka, na prowizoryczny haczyk nadział kawałek chleba. Zarzucił, a już po chwili miał branie. Jednak to, co z wody wyciągnął, nie było rybą. Była to młoda i piękna kobieta. Wyciągnął ją czym rychlej na brzeg. Jednak oniemiał, gdy odezwała się. Jam jest rusałka i mieszkam w tej wodzie. Czemuś mnie wyciągnął? Chłopiec chwilę patrzył na nią zdziwiony i nie mógł wydusić słowa. Po chwili jednak przypomniał sobie, że rusałki lubią zagadki. Cofnął się kroków kilka i powiedział: zagrajmy w grę, dobrze? Jeśli ty odpowiesz prawidłowo na moją zagadkę, to cię wypuszczę. Jeśli zaś nie, wyłowisz dla mnie coś z dna jeziora. Rusałka myślała i myślała, jednak chęć zagrania w grę okazała się silniejsza i zgodziła się. Chłopiec więc zaczął zastanawiać się nad tak trudną zagadką, jakiej nikt nie znał. Musiała być na tyle dobra, by udało mu się przychytrzyć diablicę. Wiedział przecież, co wydarzyć się może, jeśli odgadnie potwór. Nie zdążyłby uciec. Rusałki są zbyt szybkie. W końcu wymyślił. Nie był pewien, czy jest wystarczająco dobra. Jednak nic lepszego nie przychodziło mu do głowy. Czego nie możemy zjeść na śniadanie? Rusałka spojrzała na niego zdziwiona. Chłopiec powtórzył więc. Ta siedziała i myślała, jednak odpowiedzi nie znała. Odparła więc, że nie wie i niech jej wyjawi sekret. Chłopiec uśmiechnął się szeroko i powiedział: kolacji. Gra to gra, zasady uszanować trzeba. Wskoczyła więc rusałka do wody i po kilku minutach wypłynęła ze złotym rogiem. Chłopiec wziął go w dłonie, a róg sam napełnił się miodem. Wziął więc duży łyk i padł na ziemię. Gdy zbudził się, był w miejscu, którego wcześniej nie widział. Wyglądało jak komnata w jakimś bogatym pałacu. Ruszył więc na poszukiwania wyjścia. Szarpnął za klamkę, otworzył drzwi, a tuż za nimi stali bogowie, bijąc brawo. Pogratulowali wszyscy chłopcu i zasiedli razem z nim do śniadania. Jak równy z równym. Tak oto syn Velesa stał się godnym, by zasiąść z bogami.